panią Elżbietę Wiater z Krakowa, autorkę książki o wiernym psie pańskim, czyli świętym Jacku Odrowążu, pierwszym polskim dominikaninie, a może nie, bo już się nawet dowiemy wszystkiego. W ogóle w tym roku wykłady są w ramach naszego jubileuszu, 800-lecia całego naszego zakonu, a wykład odbywa się w Gdańsku. I można by się zastanawiać, co święty Jacek i co Gdańsk. I dlaczego na przykład 15 lat temu mniej więcej powstała tutaj Fundacja Centrum Świętego Jacka w Gdańsku. Mikołaj, Dominik i stąd tutaj Jacek w Gdańsku. Jak dominikanie przyszli do Gdańska, kaszubski, po kaszubsku był nawet ten tytuł, Święty Jacek. Jeżeli to dobrze mówię, ale to w każdej części Kaszub i tak inaczej się mówi. Więc Państwu witam Panią Elżbietę bardzo serdecznie i proszę, żeby nam o Świętym Jacku opowiedziała. Nie wiem, z którego mikrofonu wszystkie działają.
Ten tak, ale ten też. Dobrze. Troszkę obrazków. Tytuł brzmi, nie będę się z tym, znaczy Święty Jacek po kaszubsku. nie wymówię tego poprawnie, niestety bardzo
się. To jest taka wioska, której w języku polskim nie ma. Kaszubi
ma. Ksiąd Jacek. No, chyba się dał. Świąt Jacek. Skąd dominikanie, jak dominikanie przyszło do Gdańska? Może skąd się wzięli dominikanie w Gdańsku dokładnie? Może zacznijmy od tego, skąd się wzięli dominikanie. Wiem, że to ojciec Tomasz Dołuszka miał tutaj wykład na temat DNA dominikanów. Nie będę się, w związku z tym nie będę się rozwodzić się za szeroko nad tym tematem, bo podejrzewam, że on powiedział wszystko, co mogłabym powiedzieć.
A nawet trochę więcej.
Tak, zdecydowanie więcej.
Powiedział wszystko, co wiedział, a nawet więcej.
Chciałam się wytłumaczyć, skąd ten wierny pies pański, dlatego że wiele osób pyta mnie, dlaczego, czy ja usiłowałam wyrazić świętego Jacka, albo czy redakcja znaku przekombinowała tytuł. Pies pański, dlatego że dominikanie, czy po łacinie dominikanes, to są psy pańskie po prostu. Dominikanes, czy pański psy. I tutaj mamy nielegalnie zrobione zdjęcie, więc proszę tego się nie mówić. To jest zdjęcie z Santa Maria Novella, to jest kościół dominikański we Florencji. Właściciel się na sposób, żeby zapobiec, znaczy żeby zarobić na sprzedawaniu widokówek, nie pozwolą robić zdjęć. Moja znajoma o tym nie wiedziała i zrobiła to zdjęcie. I tu mamy świetnie przedstawionych, właśnie mamy świetnie przedstawione psy pańskie. Po tej stronie mamy papieża, tutaj grona apostolskie i wiernych. I tutaj mamy na dole dwa fajne takie biało-czarne psy, tam takie statko owiecze. A tu mamy też psy i one walczą, nie wiem na ile to wyraźnie widać, walczą z takimi brązowymi zwierzętami.
Te sarenki
to są wilki. To znaczy one wyglądają jak sarenki. Te wilki porywają owce, a psy tu po prostu biegowo ruszają do walki i nie pozwalają tym owiec zabierać. Tak postrzegali siebie dominikanie, teraz pochodzi z XV wieku, tak postrzegali siebie dominikanie na przełomie XIV-XV wieku. Psy pańskie, ci, którzy walczą w obronie owiec, walczą w obronie stada, który należy do ich Pana, którym jest Chrystus. I Jacek wpisuje się w ten nurt dominikański, ale on należy do psów i ja bardzo mocno stawiam tą tezę, ona zresztą wynika, jak się patrzy na historię polskiej prowincji. On należy do psów pasterskich. To nie tyle są psy obronne. Polscy dominikanie to są psy pasterskie. Są też takie psy, które ruszają raczej na poszukiwanie zagubionych owiec niż strzegą już dobrze skonstruowaną ustawę. Więc dominikanie wzięli się stąd, że wybuchła herezja w południowej Francji, w okolicach Toulouse, Montpellier, Carcassonne i w pewnym momencie wyruszyły tam misje katolickie.
katolickiej, które miały odkryć ten teren pod względem ideologicznym dla kościoła. Te misje na początku odnosiły porażki, dopóki tych misji nie zaczął prowadzić człowiek, który się nazywał Dominik. To był Dominik z Kaleruegi, kanonik w Osmie, w Kastylii. I Dominik nie dość, że sam zaczął prowadzić misję, zaczął gromadzić wokół siebie braci. I w ten sposób powstali Dominikanie. W jaki sposób wśród tych Dominikanów znalazł się święty Jacek? Znaczy skąd Dominikanie wzięli się w Polsce? Zacznijmy od tego. Otóż podobnie jak Dominika do tego, żeby zacząć misję, popchnął jego biskup, czyli Diego Zacebes, podobnie było w Polsce. To znaczy mieliśmy bardzo mądrego biskupa, który się nazywał Iwo Odrowąż. To jest jego relikwiarz. Jak Państwo będą kiedyś w Krakowie, w prezbiterium, między stalami a balaskami przy tym ołtarzu głównym, jest po prawej stronie, jak się stoi twarzą do ołtarza, relikwiarz Iwo Odrowąża. Rozpoczęto w pewnym momencie jego proces, przygotowanie do procesu, ale ten proces nigdy nie został otwarty, beatyfikacyjny. Ale to jest człowiek, który zdecydowanie zasługuje na przydomek błogosławionego. Iwo Odrowąż był żył drugi na przełomie XII i XIII wieku. Był biskupem krakowskim od 1218 roku, czyli po tym, jak Wincenty Kadubek zrezygnował z katedry biskupiej, do roku 1229, kiedy zmarł. Iwo Odrowąż był człowiekiem, który bardzo dużo zrobił dla polskiej, dla swojej diecezji. Przede wszystkim sprowadził co najmniej 3 zgromadzenia, m.in. dominikanów, cystersów, ale też duchaków. Był człowiekiem, który w momencie, kiedy wybuchł, to dla mnie ta opowieść najwięcej o niej mówi. W momencie w 1221 roku rozpoczęły się 3 lata głodu. Ponieważ ze względów klimatycznych, nie będę wchodzić o co chodzi dokładnie, ludzie zaczęli wymierać masowo. I co robi biskup? Biskup widzi umierających ludzi pod murami miasta, dlatego że ludzie uciekali z wsi, migrowali z wiosek do miast, licząc na to, że w mieście uda im się użebrać coś. Iwo Odrowąż oddaje swoje 3 wioski z własnych dochodów, z własnego posiadłości. Znaczy ściąga duchaków, to jest zakon szpitalniczy, funduje szpital, na utrzymanie tego szpitala oddaje 3 swoje wsie, plus tak zwane dziesięciny, z których opłacano stół biskupi. Dzieli się tym, co ma, po to, żeby ratować tych ludzi, którzy umierają pod murami miasta. I to jest tego formatu biskup. To jest człowiek, który widzi potrzebę i na tą potrzebę bardzo szybko reaguje. I widział też potrzebę bardzo dużą w Polsce na początku XIII wieku reformy Kościoła. To jest ten nurt, który się zaczyna za Grzegorza VII, który bardzo mocno się wpisuje Innocenty III i Sobór Laterański w 1215 roku. I na tym soborze powiedziano tak. Kto jest katolikiem? No, katolikiem jest ten, kto tak roku przystępuje do Komunii Świętej, do spowiedzi do Komunii Świętej. No dobrze. Komunią Świętą jeszcze sobie poradzimy, ale jeśli nie ma odpowiednio wykształconego kleru, to kto będzie tych ludzi spowiadał? Spowiadał tylko raz w roku, ale kto ich będzie spowiadał? I o ile w krajach, gdzie chrześcijaństwo było dobrze osadzone, Włochy, Francja, obecna Hiszpania, takiego problemu, aż ten problem nie był tak mocny, w Polsce to po prostu krzyczało aż do nieba. Po pierwsze nie było sieci parafialnej. Nie było wtedy parafii w Polsce. Były kościoły. Jak ktoś był bardzo pobożny, jakiś właściciel dóbr był bardzo pobożny, to fundował kościół. Ale jeśli był niezbyt pobożny, to ci ludzie po prostu nie mieli dokąd iść do tego kościoła i nie mieli kto spowiadać, ponieważ kapłaństwo było traktowane na takiej zasadzie, że jak ojciec jest księdzem, no to przyucza swojego syna, wtedy jeszcze nie było celibatu obowiązkowego, przyucza swojego syna i ten syn wie, jakie rzeczy ma przeczytać, wie, jakie gesty ma wykonać i po prostu uczy się od ojca, jak odprawiać uszy. Więc była potężna dziura, jeśli chodzi o dobrze wykształcony, dobrze przygotowany kler. I Iwo był tego świadomy. Iwo był też świadomy tego, że ten chrzest, który to jest kilkaset lat od 966 roku. Ale Iwo widział to, że chrześcijaństwo nie przeniknęło w głąb, że jest mnóstwo zabobonów. No to zresztą przytoczę potem historykę, jak to w Krakowie widać, to, że bracia, bardzo pobożni bracia dominikanie, wciąż jeden drugi zabobonni. Ten efekt wciąż tkwi w ścianie dominikanów, taki dowód na to, że nie do końca dowierzali Panu Bogu. Cóż, co z tym zrobić? Iwo to widział. Widział te braki, widział potrzebę reformy. Pewne rzeczy mógł załatwić, te związane z polityką, z powiązaniem go na poziomie kościoła i władzy świeckiej. Ale jeżeli chodzi o formację kleru, jeżeli chodzi o formację tych warstw niższych społeczeństwa, nie miał narzędzia, mówiąc brzydko. I w 1220 roku Iwo Odrowąż jedzie do Włoch, jedzie do papieża. Jedzie tam, żeby zrezygnować z urzędu arcybiskupiego, którym został obdarzony, arcybiskupstwem, którego bardzo nie chciał. Wolał pozostać w Krakowie. Więc jedzie do Witerbo, żeby prosić papieża, żeby jednak mógł pozostać biskupem, nie zostawać arcybiskupem. I spotyka Witerbo świętego Dominika. To jest ciekawa historia, ponieważ ona pokazuje, jak wiele rzeczy rozgrywa się na poziomie towarzyskim. Mianowicie i Iwo Odrowąż, i święty Dominik mieli wspólnego znajomego, który był kardynał Hugolin z Ostii. I prawdopodobnie u niego właśnie na dworze się spotkali. Hugolin przedstawił jednego drugiemu. Iwo posłuchał o tym, co Dominik opowiada w swoim zgromadzeniu, o tym, jakie ma plany, jakie założenia. On mówi sobie, daj mi braci. A Dominik był człowiekiem przemyślnym. Mówi, nie. Ty mi daj ludzi, a ja ich uformuję i wtedy będziesz miał braci. I powstał przed zadaniem, kogo posłać, kogo dać Dominikowi. I wtedy zgłosił się Czesław, który był kustoszem kolegiaty sandomierskiej, więc człowiekiem dostojnikiem wysokim rangą, bo to była jedna z najważniejszych kolegiat w tamtym czasie. Bardzo wysokie stanowisko, bardzo odpowiedzialne. Zgłosił się Herman Niemiec. Poza tym, że nie miał święceń i że potem pozostał w Karyntii, w klasztorze Karyntii, nie wiemy o nim za dużo. Przydał się raczej o tym, że pochodził z Niemiec. Tyle. I zgłosił się kuzyn Iwo Odrowąża, Jacek Odrowąż. Jacek pochodził ze Śląska. Był wtedy prawdopodobnie, taką tezę stawia ojciec Jan Spiesz, był wtedy prawdopodobnie na studiach w Bolonii. I razem ze swoim kuzynem, na pewno Iwo nie był stryjem, nie był stryjem Jacka, udaje się do Witerbo właśnie na ten dwór Hugolina. I tych trzech ludzi, Jacek Odrowąż, Czesław, my w tej chwili mówimy, dodajemy do tego Czesław Odrowąż, ale najprawdopodobniej nie był to rodowiec ani Iwona, ani Jacka, ponieważ w najstarszych źródłach nie jest opisywany w ten sposób. I Herman Niemiec. I ci trzej zostają przekazani do nowicjatu, formują się przez kwartał, może nieco ponad kwartał. Po czym pod koniec lutego, na początku marca 1221 roku idą do Polski. Idą, ponieważ wtedy Dominikanom nie wolno było jeździć. To był taki jeden ze zwyczajników, czyli taki przyjęty z zwyczajów. Nie wolno było Dominikanom jeździć. To się wiązało z tym, że przemieszczanie się za pomocą powozu było wiązane z wysokim stanem posiadania. Dominikanie mieli być ubodzy. Mieli głosić jako ubodzy, ponieważ to był jeden z elementów, który uwiarygodniał ich posługę. I Jacek idzie do Polski. Idą we trzech. Co jest ciekawe, Jacek nigdy nie garnął się do bycia przełożonym, ale zanim jeszcze dotarł do Polski, już tym przełożonym został. Mianowicie w Karyntii, w miejscowości Fryzach, był klasztor I w tym klasztorze, to, znaczy przełożony, jedyny kapłan i przełożony, który tam był, w pewnym momencie stwierdził, że chyba ma problem z powołaniem i uciekł. I został klasztor, w którym byli tylko bracia. Nie było kapłana, nie było księdza. I Jacek zostaje tam, razem z Czesławem i z Hermanem Niemcem, przez pół roku formują tych braci. I w ten sposób Jacek funduje klasztor w Austrii. Funduje ten klasztor po pół roku, jak już przyszła Dominikani przysłali na ich miejsce kogo innego i pierwsi bracia złożyli śluby po nowicjacie. Panowie Jacek i Czesław idą do Polski. Hermana zostawiają w Karyntii, a sami do Polski przychodzą według Jana Długosza jeszcze z sześcioma braćmi, w tym Hieronimem z Pragi. I tu w Krakowie otrzymują klasztor, otrzymują kościół, który był kościołem parafialnym, ale Iwo Odrowąż postanowił przenieść parafię do nowo wznoszonej Bazyliki Mariackiej, a braciom Dominikanom przekazać kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. I do tej pory Dominikanie tam są. Chciałbym taki pomysł w XIX wieku, żeby jednak zostali tam przeniesieni jezuici, ale upadł. W każdym razie, no były takie zakusy. Zresztą klasztor jezuicki, który zostawał dominikańskim, oraz dominikański, który zostawał jezuickim, są często na ziemiach polskich.
Tak. Która Dominika?
Proszę?
Która Dominika?
Nie, po prostu z przesunięć. Na przykład były kasaty pewnych zgromadzeń. Jak była kasata jezuitów, to Dominikanie przyjmowali dobra. Jak to była kasata Dominikanów, no to jezuici. No i to tak jakoś się zmieniało. W każdym razie Jacek przychodzą do Krakowa. I tu w Krakowie Jacek zostaje przełożonym z tej małej wspólnoty. Ona się dość szybko rozwija. Już 4 lata po przyjściu braci do Krakowa w 1225 roku ma miejsce pierwsza, można powiedzieć, kapituła. Z czym jest problem? Znaczy, jeśli chodzi o początki dominikanów w Polsce w ogóle, to jest XIII wiek, proszę Państwa, to jest rozbicie dzielnicowe. Wiele osób mi zarzuca, że pierwszy rozdział mojej książki to jest rozdział poświęcony Radowi Odrowążów. Jeszcze tam jest za dużo nazwisk, za dużo imion, za dużo pojęć. Tylko że problem polega na tym, proszę Państwa, to jest XIII wiek. Tu mamy co najmniej kilku książek piastowskich, na to nakładają się jeszcze bardzo duże zmiany w kościele polskim. Na to nakłada się jeszcze totalne rozmycie, jeśli chodzi o pojęcia dotyczące struktury zakonu dominikańskiego. Bo to jest tak, co było prowincją w XIII wieku? Czy to, że w Krakowie jest klasztor, w klasztorze jest kilku braci, przyjeżdża posłany przez prowincjała brat, który ma być przełożony. Czy to już jest prowincja, czy to już jest pierwsza kapituła prowincji? Czy może spotkanie braci w klasztorze? Oficjalnie jest uznawane za pierwszą kapitułę prowincji. I ten przełożony, który zostaje przysłany przez Dominika, przez Jordana z Saksą, Dominik już wtedy nie żyje, ten pierwszy prowincjał przejmuje władzę, zwalnia Jacka z obowiązku bycia, znaczy zwalnia go z bycia przeorem. Jacek wreszcie może robić to, co on uwielbia robić. I to widać, że Jacek to uwielbiał robić. Dlatego, że Jacek to jest człowiek, który nie jest w stanie siedzieć na miejscu. I to się właśnie wtedy ujawnia. Oni zostają rozesłani. Idą, według tradycji mówi tak, poszli do Pragi i razem z Hieronimem w Pradze założyli klasztor. Potem Jacek z Czesławem wrócił do Wrocławia, w którym 7 lat spędził ojciec, i założył klasztor we Wrocławiu. Po czym Jacek, i to już mamy udokumentowane, idzie do Gdańska. I tu w Gdańsku funduje klasztor. Funduje ten klasztor w 1227 roku i zostawia go. To znaczy funduje go tutaj, jak ta wspólnotka w miarę okrzepła. Jacek znowu to zostawia, mniej więcej po 2 latach i idzie na wschód, idzie do Kijowa. I tu mamy, to jest pierwszy klasztor świętego Jacka, czyli Trójca. To jest Praga, jak widać.
Nie.
ale to jest Praga. Staram się znaleźć takie miejsce, że to jest Wrocław.
nie w Warszawie, Praga, Praga.
Praga, Praga, czeska Praga, tak, zdecydowanie czeska Praga. To jest Gdańsk. To jest Wrocław, przepraszam.
Nie,
tak, to jest Wrocław, tutaj ten, przy tym gotyckim kościele taki barokowy dodatek, to jest właśnie kaplica świętego Błogosławionego Mieczysława. No to nie muszę mówić, co to jest. To jest Gdańsk. To jest, proszę Państwa, Kijów. To znaczy w Kijowie w tej chwili są bracia, z tym, że no, nie znalazłam dobrego zdjęcia tamtejszego klasztoru. A tutaj myślę, że ta cerkiew, że ten sobór najlepiej jest taką wizytówką tego miasta. A cerkiew do Kijowa. Tu w Gdańsku pozostaje kilku braci. W międzyczasie Jacek zdążył już, znaczy w międzyczasie idąc do Gdańska zdążył już dokonać pierwszego cudu, ponieważ w momencie, kiedy oni szli wiosną, były roztopy, Wisła była bardzo, Wisła była rozlana, był na niej knotny lód i nie było przeprawy ani łodzią, ani po brodzie, no, nie dało się przejść. No to ja niewiele się zastanawiając, przeżegnał się i na piechotę zasuwał w tej wodzie. To było pod Wyszogrodem. No i jak doszedł do połowy Wisły, ogląda się, a bracia stanął na brzegu, tańcy głowami, że nie, przynajmniej nie wejdą. No to Jacek co chciał, no to że co miał robić? No wrócił, zdjął kapę, rozłożył na podstawami braci. Oni weszli na tę kapę i mnie przeciągnął na drugą stronę. Dla mnie to jest piękna opowieść, dlatego że ona pokazuje, po pierwsze pokazuje pewną cechę charakterystyczną Jacka. To nie jest człowiek, który zmusza do wiary. To jest człowiek, który rozumie, że ktoś może mieć wiarę mniejszą niż on. Jacek, będąc podczas formacji w Rzymie, bo formował się w Santa Sabina, widział cud zdziałany przez świętego Dominika. Takim cudem, może być wiatykiem na drogę, który Jacek otrzymał od świętego Dominika, było wskrzeszenie bratanka kardynała Stefana. Jacek widział, że modlitwa Dominika sprawiała, że ludzie wstawali z grobu, że odzyskiwali zdrowie, więc stwierdził, co za problem przejść po rzece. Potem, że Jacek będzie normalnie pływał, znaczy używał mnogo łodzi do przemieszczania się po ciekach wodnych, ale w tym wypadku Jacek, po pierwsze, widać pod jego olbrzymie zawierzenie Jezusowi, a po drugie właśnie ten szacunek wobec słabości wiary innych. Ja rozumiem, że wy nie potraficie, wsiadajcie na kapę, ja to zrobię za was. I co jest ciekawe, ci bracia, których on przeciągnął po rzece, Florian, jego sojusznik, Florian i Benedykt, Florian umarł w Dniu Świętości, kiedy otworzono jego grób w XV wieku, jak sobie przekazuje Piotr Pruszcz, kości jego pachniały jak pomarańcze, czyli pojawił się podobny cud, jak w przypadku świętego Dominika. A Benedykt był potem przodem tutaj w Gdańsku i też umarł w opinii świętości. Niestety jego grób został splądrowany i relikwie zaginęły. Ale co, to pokazuje, że tą jackową mądrość, jackową pedagogikę wychowania, to znaczy spokojnie, nie potraficie, zaufajcie mi, przyjdzie czas, że zaufacie Jezusowi. I ten cud jest takim cudem, muszę powiedzieć, inicjującym wspólnotę, czy budującym bardzo mocną wspólnotę tych pierwszych dominikanów, którzy razem z Jackiem przyjęli. Jacek jest we Lwowie, przepraszam, w Kijowie do 1233 roku, po czym wyrusza, znaczy 1232-1233, wraca znowu do Gdańska. Tak, w Kijowie misja wydawało się, że się udało, ponieważ powstał klasztor, bracia tam zaczęli pracę, z tym, że Ruś była mniej więcej w takiej sytuacji politycznej jak Polska, to znaczy tam było też rozbicie dzielnicowe i to o wiele silniejsze niż w Polsce, bo nam się udało, znaczy książętom piastowskim ostatecznie udało się zjednoczyć kraj. Ruś była tak, książęta ruscy są tak potwornie skłóceni, że kiedy w latach 40. XIII wieku wkroczą tam Tatarzy, będzie najazd mongolski, to oni jeszcze będą przeciwko sobie nawzajem, będą się zdradzać nawzajem. Mongołowie po prostu połkną Ruś, ponieważ tam będzie tak potworne skłócenie między tymi książętami, że oni nie będą potrafili się ze sobą porozumieć w żaden sposób. Ale w Polsce też mamy, tam mamy rozbicie, które prowadzi do tego, że ostatecznie dominikanie też obrywają. To znaczy w wyniku zmiany władz w Kijowie dominikanie wylatują, zostają wyrzuceni z Kijowa, muszą szukać innego miejsca, innego księstwa, w którym mogliby osiąść. W związku z tym dalej wieści docierają do Jacka w momencie, kiedy on już wyszedł z Kijowa, wrócił do Gdańska. A w Gdańsku okazuje się, że na tej pięknej mapie wpływów, konfliktów politycznych przepychanych pojawia się jeszcze jeden wspaniały gracz. Nasi miłowani bracia Krzyżacy. No i tutaj na początku jest pięknie. To trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. Wspaniałą pracę wykonali historycy, między innymi pan Zonenberg, pan Dekański, którzy odtwarzają, czy pracują właśnie nad odtworzeniem tych relacji między dominikanami, w ogóle początku dominikanów tutaj na północy właśnie. Z ich studiów wynika to, że na początku dominikanie Krzyżacy bardzo dobrze współpracowali. I z czego to wynikało? Mam nadzieję, że udało mi się od razu znaleźć ten fragment. Pan Sławomir Zonenberg o tym pisze w jednym ze swoich artykułów. I mówi o tym, że Krzyżacy po prostu potrzebowali dominikanów. Z tego względu, że dominikani, Krzyżacy byli zgromadzeniem braci, oni potrzebowali kapłanów. Kogoś, kto będzie im odprawiał mszę, będzie spowiadał. I to był pierwszy powód, dla którego dominikani byli dobrze widziani. Drugi był, podejrzewam, to jest już moje przypuszczenie, to nie jest teza pana Zonenberga. I w Krakowie, i w Kijowie, i w Gdańsku dominikani pracowali z osadnikami z Lubelki. Czyli z ludźmi, którzy tutaj przyjechali na nasze ziemie, znaczy przyjechali tutaj na ziemię polskie, usiedli. No i ktoś musiał prowadzić duszpasterstwo i dominikani prowadzili to duszpasterstwo kupców, bo to w większości byli kupcy. A to oznaczało taki banalny wniosek, że święty Jacek oraz jego bracia świetnie mówili po niemiecku i to właśnie w tym dialekcie dolnosaksońskim z okolic Lubelki. W związku z tym też łatwiej mi się było dogadać z Krzyżakami. Znaczy, po prostu prowadzi dla tych braci Niemców katechezy, prowadzi dla nich wykłady. Nie wykłady, tylko kazania, przepraszam, drugie. I spowiadać ich też. Wreszcie trzeci powód, jeżeli chodzi o dominikanów, był taki, że dominikani byli bardzo dobrej komitywie z ówczesnym papieżem. Ponieważ Hugolin, o którym tu już wspomniałam, ten kardynał na dworze, którego się spotkał Dominik z Iwodą w Orze, w międzyczasie został papieżem, to Grzegorz IX. I on bardzo mocno popierał dominikanów, popierał ich misję na terenach polskich. Wręcz wydany został dokument, który stwierdzał, że każde biskupstwo, które powstanie na terenie Prus, ja wierzę, będzie, tam biskupem ma być dominikanin. W związku z tym Krzyżakom opłacało się w pierwszym momencie wejść w relacje z dominikanami. Potem okazało się też to, że jeszcze jeden argument, mianowicie Krzyżacy oficjalnie to, co oni robili w Prusach, no, ja wierzę, to była krucjata. W związku z tym trzeba było ogłaszać, że ta krucjata jest, namawiać ludzi, żeby ułożyli pieniądze na tą krucjatę, żeby się zgłaszali do walki. Dominikani, proszę Państwa, wędrowali, może polscy dominikani, nasz polscy, no, ci dominikanie z Gdańska, wędrowali po Rzeszy i w miastach Rzeszy prowadzili taką akcję promującą działalność Krzyżaków. I właśnie namawiając ich do tego, żeby zbierano pieniądze, żeby ułożono fundusze, czy po co wysyłają, znaczy, że krucjata, Dzień Święty, piękna rzecz, ale my tu mamy bliżej, więc po co tak daleko? W związku z tym dominikanie byli bardzo przydatni Krzyżakom. Poza tym Krzyżacy też zafascynowali się prostotą dwóch elementów życia dominikańskiego. Pierwszym z tych elementów była liturgia. Dominikanie słyną z tego, że ich liturgia jest sprawowana krótko i zwięźle. Proszę?
Tak.
W związku z tym, a skrzydlacy mieli liturgię odziedziczoną po Joannitach. To była liturgia wschodnia, pełna przepychu, pełna bogactwa, kadzideł, długo, nie przede wszystkim kręca, bardzo długo. I oni tak popatrzyli na tych braci dominikanów, którzy wchodzą do chóru, wyrecytują to, co mają wyrecytować. Wyrecytują to szybko, czasem zbyt, ale wyrecytują. Stwierdzili, nam się to podoba. I przejęli od dominikanów właśnie tą krótką taką zwięzłą liturgię oraz przejęli system kar. Się okazało, że ten dominikański system karania oraz wewnętrznego sądownictwa jest o wiele lepszy, o wiele prostszy, taki klarowny, jasny. Tak, chyba też. Chociaż karcery istniały w klasztorach. W związku z tym uznali, że to jest dobry pomysł i te dwie rzeczy zapożyczyli od dominikanów. I to relacje między tymi dwoma zgromadzeniami się zakonami bardzo dobrze układały, dopóki nie wydarzyły się dwie rzeczy. Dopóki po pierwsze nie zmarł Grzegorz IX, co zmieniło sytuację w Watykanie, znaczy wtedy jeszcze nie w Watykanie, tylko na Lateranie, ale zmieniło zasadniczo sytuację papieża. Wtedy było bardzo długotrwające konklawe z kilkudniową przerwą. Był taki pontyfikat Celestyna IV, który trwał kilka dni, czy tygodni, czy tydzień to był. I bardzo długotrwające konklawe. I ten papież, który został wybrany, jego nie interesowało to, co się dzieje na północy. Jemu było obojętne, kto tam będzie biskupem. W związku z tym, jak nie wiem, wyświęcono dominikanina, błogosławiony Wojtek notabene na biskupa, a krzyżacy wyświęcili kandydata na biskupa, no to papież stwierdził, przeczekamy, zobaczymy, nie? Mam ważniejsze rzeczy do roboty, bo mam tu własne swoje przepychanki na terenie w kościele i na terenie Włoch. W związku z tym, krzyżacy poszli na wojnę z dominikanami. I to właśnie polegało na tym, na święceniu kontrkandydatów, jeżeli chodzi o biskupstwo. Na tym, że w 1239 roku wydano zgodę na budowę klasztoru w Elblągu dominikańskiego, ale krzyżacy ją zatwierdzili dopiero w 1946. Liczyli na to, że jak wystarczająco długo będą przewlekać sprawę, no to skończy się na tym, że dominikanie odpuszczą, ewentualnie uda się jakoś tam manewrować, że tego klasztoru nie będzie. Znaczy w tej chwili go nie ma, ale był. W 1246 powstał ten klasztor i dość prężnie się tam rozwija. Zasadniczo krzyżacy w związku z tym naciskali bardzo mocno to, żeby dominikanie opuścili teren, które oni podbijali dla siebie. Po pierwsze, nie chcieli mieć właśnie tej kościelnej, nie chcieli mieć na swoim terenie biskupów spośród dominikanów. Też nie odpowiadała im forma ewangelizacji, którą bracia dominikani promowali, ponieważ dominikanie stosowali metody znane z terenów francuskich. To znaczy, zasadniczo nawracamy, ewangelizujemy, katechizujemy, prowadzimy tych ludzi do Chrystusa. A krzyżacy, ja nie chcę, wierzą w co chcą, byleby płacili podatki i nie mieszkali za mocno. I to były dwa takie właśnie, jakby nie do końca zgodne ze sobą wizje, dwie nie do końca ze sobą zgodne wizje ewangelizacji tam tych terenów. Zwyciężyła ostatecznie krzyżacka, ponieważ krzyżakom udało się wyprzeć dominikanów, na ich miejsce ściągnąć franciszkanów. Wtedy jeszcze było tak, że franciszkanie nie mieli swojej polskiej prowincji, była tylko prowincja saska, więc niemiecka. Dominikanie to była prowincja polska. Ona się w 1300 roku podzieli na Polskę i Morawę, ale w XIII wieku to jest prowincja polska. Co oznaczało, że jeżeli te tereny zostaną zewangelizowane przez polskich księży, przez polski kler, będzie tendencja, że tereny jednak będą ciążyć w dół, że one będą ciążyć w Polsce. A krzyżacy tego nie chcieli. Oni chcieli stworzyć swoje państwo. I do tego bardzo mocno dążyli. W związku z tym dominikanie poszli z nimi na wojnę. Ale dopóki poszli na wojnę z dominikanami, ale dopóki był tam Jacek, to jest ciekawa rzecz, bo on był właśnie w latach 1333-1339, 38-39. Te relacje się układały bardzo dobrze. Tutaj otrzymali... 200, przepraszam. Tutaj Dominikanie dostali klasztor, znaczy kościół świętego Mikołaja, późno romański, który potem na pewno krzyżacy tak skutecznie zniszczyli. W 1308 roku, że trzeba było zbudować ten, który stoi teraz. Otrzymali te tereny od biskupa, znaczy od biskupa dostali Mikołaja przywileje, mieli prawo głosić, mieli prawo spowiadać tutaj na tych terenach. A od księcia Świętobrodka otrzymali właśnie te tereny, znaczy otrzymali Kępę Dominikańską i kościół świętego Mikołaja. W tamtych czasach, z tego co wyczytałam, źródła, były to tereny nieciekawe gospodarczo, mianowicie Kępa była notorycznie zalewana przez albo cawkę, albo mtławę, albo przez Wisłę, znaczy zasadniczo tu często było mokro, bardzo mokro, do tego stopnia, że ludzie się stąd musieli wynosić. I tu się też pojawi, tu się właśnie pojawił ten święty Jacek z kaszubskiej przypowieści. A kościół, sam kościół był bardzo zniszczony, ponieważ w 1226 roku Gdańsk został dość dokładnie spustoszony przez Jadźwingów, z którymi notabene się książę Świętobełk sprzymierzył. Więc najpierw Świętobełk ściągał Jadźwingów, oni tutaj zniszczyli opactwo w Oliwie, zniszczyli też co się dało w Gdańsku i Złupini, a potem te złupione, część tych złupionych terenów przekazał Dominikanom. Jacek przyjął to, co mu dawano. Zobowiązał się, bo to oczywiście nie było za darmo, to Dominikanie się zobowiązali do tego, że sprawią kondukt pogrzebowy księciu Świętobłokowi, a potem się będą mówili o jego wieczne zbawienie, więc to był dobrze pomyślany interes. W każdym razie przyjęli to, co było dane i co jest ciekawe, z czasem, ponieważ morze się cofało, ten grunt, ta kępa, z czasem stała się terenem, tutaj jest 6 hektarów, bardzo fajnej działki w centrum miasta. Kaszubi właśnie wtedy twierdzili, że to święty Jacek uczynił cud i sprawił, że morze się wstrzymał, morze tak, że dalej iść nie może. To właśnie święty Jacek wymówił Dominikanom to, że te grunty stały się tak korzystnie położone i stały tak dużo zyskały na wartości. Dominikani tutaj w Krakowie w Gdańsku zajmowali się duszpasterstwem posełników z Lubelki. Gdańsk wtedy bardzo dynamicznie się rozwija. Niedługo będzie, to są lata 30. Różnie się datuje lokacje Gdańska na prawie lubeckim. Ale po około 30 latach, w 1263 roku prawdopodobnie jest lokowany Gdańsk na prawie lubeckim. Tutaj naraz tworzy się tkanka miejska. To miasto powoli wchodzi w struktury Hansy, która do XV wieku będzie tutaj trzęsła de facto handlem w północnej Europie. To miasto bardzo szybko się rozwija i Dominikanie tutaj przychodzą po to, żeby tym ludziom dać fundament wiary, żeby dać im fundament Ewangelii. Dbają o tych kupców, którzy tu przyjeżdżają, głoszą kazania, spowiadają, ale z drugiej strony też Dominikanie dzierżają wioski, które są wokół Gdańska. Albo mają te wioski na takiej zasadzie, że pożyczają komuś pieniądze, a w zastaw dostają te wioski. Bracia później tak potrafili zadbać o swoje interesy. Rząd też był jeden z powodów, dla których krzyżacy nie lubił Dominikanów, bo Franciszkanie w imię ubóstwa pokornie spuszczali głowę, jak tam krzyżacy potrzebowali zagarnąć część dóbr, a Dominikanie wyciągali dokument, bo habemus dokument. Nie, tu jest napisane, że to jest nasz, nie wolno. A tu jest napisane, że mam takie przywileje, co wy robicie. To też się krzyżakom nie podobało. Znaczy to, że właśnie Dominikanie walczyli o swoje. Wracając do Dominikanów i Gdańska. Przyszli tutaj jako duszpasterze, ale w momentach, kiedy była taka możliwość, wychodzili też poza miasto, głosząc w miastach Rzeszy, ale także chodząc do tych wsi, które dzierżawili, bądź które otrzymywali w zastaw. I w tych wsiach też mieli kontakt z ludźmi. To była już ludność tutejsza. To była ludność z tego terenu. I ewangelizowali też wśród pogan. Czy tak naprawdę dominikanie w Gdańsku stali się misjonarzami. I dlatego później, kiedy Jacek już zostanie kanonizowany, kiedy Abraham Lubzowski będzie pisał swoją biografię świętego Jacka, w której zrobi ze świętego Jacka no, giganta misji. To znaczy Jacek, żeby dokonać takich misji, jakim mu przypisał Lubzowski, to musiałby mieć dar trilokacji, co najmniej trilokacji, bo miał w ciągu kilkudziesięciu lat swojego życia, tej drugiej połowy, przemierzyć tereny od kręgu polarnego po mur chiński, cała Ruś, tutaj Skandynawia, po prostu, no naprawdę. No nie wiem, czy ja bym w trzech miejscach naraz, żeby to wystarczyło. A Jacek zasadniczo poruszał się tutaj na terenie, to mam udokumentowane, że Dominikanie głosili na terenie Prus, Jadwieży, Litwy, Łotwy, w tamtych terenach, na tamtych terenach. Błogosławiony Wit, o którym już wspomniałam, został uświęcony na biskupa Litwy. Wtedy księciem Litwy jest Mendok i no, Mendok przyjął chrzest. Z tym, że pierwotnie miał go chrzcić właśnie Dominikanin, błogosławiony Wit, ale krzyżacy wyświęcili swojego biskupa, Christiana. I Witowi odebrano tytuł. Znaczy ostatecznie Wit sam poprosił, żeby papież cofnął mu tą tytulaturę, że on jest biskupem Litwy. Wiadomo, że święcy nie mogą cofnąć biskupi. I Wit potem był, znaczy posługiwał po prostu na terenie Wrocławia, potem też Krakowa. A tam został Christian, krzyżacki biskup na terenie Litwy. No ale Litwini to są ludzie, którzy potrafią uczyć się na własnych błędach. Widzieli to, co krzyżacy robią z Jaświńgami i stwierdzili, że u nas to nie przejdzie. I Mendok kilka lat później, też ze względów politycznych, dokonał apostazji. Najpierw przyjął chrzest, a potem stwierdził, że mu się to nie podoba i nie zrezygnował z bycia chrześcijaninem. Litwini zostaną chrześcijanami, znaczy ten chrzest tam się przyjmie dopiero po ślubie, bardzo lubię to, takie genderowe, wiecie, ich księcia, Wacława Jagieły, z naszym królem, czyli Jadwigą Antagonistą. Fajnie. W każdym razie nie jest to, bo często ona była królem.
Ona właśnie jest królem.
Ona jest królem, dokładnie. Myśmy mieli w historii dwie kobiety, które były królami. Jadwigę Antagonistą i Annę Jagielonkę. O Annie Jagielonce mało kto pamięta, bo bardziej był przysłonił jej mąż, znaczy Batory, ale ona też miała tytuł króla Polski. I w tym momencie Litwa, podejrzewam, że to znaczy tam Litwini się zorientowali, że Krzyżakom zależy na podbiciu ich terenów i na zwycięstwie politycznym, a Mendok nie chciał się komukolwiek podporządkowywać. On miał ambicje stworzenia własnego państwa. W związku z tym, jak się zorientował, w tym kierunku to idzie, to po prostu wykreślił się, jeśli można powiedzieć, z rejestru i zrezygnował ze współpracy z Krzyżakami. W związku z tym, Jacek był misjonarzem i ci bracia właśnie nasi byli misjonarzami, a z drugiej strony byli duszpasterzami byli duszpasterzami w środowiskach kupieckich. I to bardzo mocno przygotowało polską prowincję. I to bardzo mocno też pokazuje, znaczy do tej pory naznacza naszą prowincję. My nie mamy zbyt wielu intelektualistów, przynajmniej takich, którzy byli bardzo znani. Z lat XX wieku to Jacek Wałniecki, Maria Bocheński, nasz Józef Maria Bocheński. Ale takich wielkich nazwisk pomiędzy narodowi sławie za bardzo nie ma. Co to po prostu Dominikanie zawsze mieli opinię świetnych kaznodziejów, bardzo dobrych spowiedników i mieli właśnie taką umiejętność pracy duszpasterskiej. I to do tej pory widać. Znaczy po tym się rozpoznaje. Znaczy to jest cecha charakterystyczna polskiej prowincji. Dopiero widać wyraźnie w posłudze Jacka tutaj właśnie na północy. I też to, że ta polska prowincja za czasów Jacka była prowincją misyjną. Bardzo mocno misyjną. I ten kierunek misji to była północ, dlatego, że wtedy no, tutaj na północ były drugim krajem misji to było wschód, to było księstwa ruskie, czy Chinów. Tam było chrześcijaństwo, z tym, że to było, tam byli prawosławni. I to jest jeszcze taki czas, kiedy Rzym liczy na to, że uda się odbić te tereny dla katolicyzmu. Że uda się dzięki grom politycznym, dyplomacji pozyskać książąt tych wschodnich dla kościoła łacińskiego. Jest taki moment rzeczywiście, że książę Daniel przyjmuje chrzest. W momencie, kiedy Mongołowie atakują wschód. I prawdopodobnie też pod wpływem świadectwa Dominikanów, dlatego że Daniel był bardzo... Dominikanie odgrywali ważną rolę na dworze Daniela i byli tam mile widziani. Z tym, że Daniel w momencie, kiedy się zorientował, że nie ma co liczyć na pomoc papieża, jeżeli chodzi o walkę z Tatarami, wrócił do kościoła prawosławnego. I ta misja nawrócenia księcia, czy nawrócenia Rosji na kościół łaciński się nie powiodła. Ale Dominikanie nie odpuszczali. To dla mnie jest jedna z najwspanialszych cech, bardzo wyraźnie widoczna w pierwszych wiekach, w tych czasach jackowych, w ogóle w XIII wieku u Dominikanów. Oni są niesłychanie wytrwali, oni się nie poddają. Przecież klasztor krakowski pali tak średnio co 20 lat w Krakowie. Bo najpierw w 25 roku, czyli w roku, kiedy jest ta pierwsza kapituła Dominikanów, ma miejsce burza. I piorun uderza trzy razy. Płoną siostry Norbertanki na zwierzyńcu, płonie spichlerz na Wawelu i płonie domu braci. No, podejrzewam, że jezuici to złośliwie skomentowali, ale może to powiem. Potem w 1241 roku przychodzą Mongołowie. Oni stosują taktykę spalonej ziemi. Kiedy przychodzą pod Kraków, ci, co mogą uciekać, to uciekli z miasta. Ci, co nie mogli, zamknęli się w kościele świętego Andrzeja i tam się obronili. No ale klasztor Dominikany był poza murami wtedy, ponieważ mury się, mury biegły ulicą Dominikańską, placem Wszystkich Świętych i także klasztor Franciszkanów też był za murami jeszcze. Tam się kończył Kraków, na tej linii. Od Wawelu do tej linii. Kościół Dominikanów był poza murami, więc po prostu Mongołowie go zrównali, znaczy nie zrównali, to ziemia, ale go spalili. I spalili wszystkie drewniane zabudowania, które tam u niego były. To ostatnio były prowadzone badania archeologiczne, potwierdziły to właśnie. Po czym w 1269-60 Mongołowie atakują znowu. I ten piękny, odbudowany klasztor ze wspaniałymi posadzkami. To tam naprawdę bracia, bo widać, że mieli pieniądze, mieli gust i mieli też własny piec do wypału ceramiki oraz fachowców. Kościół był przepiękny, no, ale był do 1260 roku. Ja, przyjechali z Mongołowie, znowu się kościół spalił. I bracia się nie poddają. Bracia za każdym razem sprzątają i budują dalej. To samo jest w Kijowie. Nie udało się w latach 20, ponieważ zostali stamtąd wyrzuceni, więc pod koniec lat 30 następuje zmiana polityczna. To znaczy umiera książę, który wyrzucił z Kijowa. Władzę nad Kijowem przyjmuje właśnie Daniel. I Daniel prawdopodobnie znowu i bracia wracają do Kijowa. Będą tam tylko dwa lata, bo pod koniec 40 roku Mongołowie spalą Kijów, zniszczą to miasto. No to bracia się przeniosą za Daniela do Lwowa. I potem powstanie taki twór, ale to już później w XIV wieku, Dominikanie Peregrynanci. Można powiedzieć, że to jest taka prowincja personalna, jeśli coś takiego można istniało. To są bracia, którzy są misjonarzami. To nie jest prowincja. Tylko oni po prostu są wysyłani tam jako legaci papiescy i wciąż próbują głosić, wciąż próbują na tych ziemiach pozyskać ludzi dla Chrystusa, pozyskać dla kościoła katolickiego. I w Gdańsku jest to samo. W momencie, kiedy klasztor jest zniszczony, kiedy pojawiają się spory z księciem, kiedy pojawiają się konflikty z krzyżakami, Dominikanie nieustannie wracają i powtarzają to samo. Wracają i walczą o to, żeby nadal móc tu być, móc tutaj głosić. żeby nadal promować jedno to swoje, ten swój sposób głoszenia Ewangelii, ten swój sposób, to swoje podejście do Chrystusa i do tego, jak należy go postrzegać, jak należy głosić słowo. I to jest piękna cecha. Ona się też pojawi, znaczy gdziekolwiek właśnie patrzcie na Dominikan, gdzieś ich tam dotknie w XIII wieku, to widać tą wytrwałość. Widać też olbrzymią gorliwość, bo bardzo wielu braci z czasów świętego Jacka umierło w tym świętości. To wspomniałam już o Florianie i Benedykcie, ale też ci bracia, którzy pracowali przy jego procesie beatyfikacyjnym, czy na takim informacyjnym, też zostawili po sobie takie jasny ślad, jasne światło. Błogosławiony jednak Witt, który był biskupem litewskim, jak mówię o nim per błogosławiony, ale on nigdy nie był beatyfikowany, po prostu umarł w opinii świętości, mówiono o nim błogosławiony Witt. Jest jeszcze jedna rzecz, to taka propozyta, bo Witt leżał w grobie razem ze świętym Jackiem. I bardzo długo, bo do XX wieku aż. I to jest kolejna cecha Jackowa, Dominikanów ówczesnych. To są bracia, to jest wspólnota. Tam nie ma gry w pojedynkę. I to też wyraźnie widać. Jacek nigdy nie jest sam. My o nim mówimy pierwszy polski Dominikanin. Okej, to prawda, ale on nie był jedynym pierwszy polski. Znaczy nie był jedynym Dominikaninem. On idą we trzech. Do Polski przychodzi ośmiu. Czyli przychodzi już wspólnota. Jacek jest przełożonym, ale on nigdy nie jest sam. Gdziekolwiek idzie, idzie zawsze z socjuszem. Bo to jest zresztą taki zapis był zwyczajny, tak, żeby nie mogli chodzić sam musi chodzić przynajmniej po dwóch. Tak jest w Ewangelii, że Jezus też jak rozsyłał, czuł rozsyłał po dwóch. Więc Dominikanie zawsze jest wspólnota. Jacek nigdy nie działa jako taka gwiazda, która się pojawia, jak zrobi show. Tylko to jest zawsze wspólnota. I zawsze wokół Jacka wraca wspólnota. Gdziekolwiek Jacek jest, a nawet jak już umarł, leżał w grobie, to bracia się chowali koło niego. Jak w XV wieku dokonano w Bogunicy religii, znaczy wydobyto, najprawdopodobniej wtedy, po raz pierwszy, wydobyto jest w grobu, to też jak Jacka pochowano, już wiedziano, gdzie Jacek jest pochowany, no to w XV wieku archeologowie teraz rozkopali wirgarz Dominikanów w Krakowie i co się okazało? Że jak było wiadomo, gdzie jest Jacek pochowany, to wszyscy się nagle chcieli pochować obok tego grobu. Tak po prostu byli ludzie chowani na takiej zasadzie, że rozkopywano nawet stare groby na mszano, żeby tylko pochować jak najbliżej tej ściany, za którą wiadomo, że leży święty Jacek. I Jacek w momencie, kiedy już kanonizowano i postawiono wspaniałą konfesję, o tym będę mówić trochę później, będę trochę więcej jutro, w grobie też nie leżał sam, bo miał socjusza w postaci błogosławionego Witta. Sprawę spowodowało, że kult Witta zanikł. Ale Jacek nie jest sam. Zawsze wokół niego jest wspólnota, on zawsze tworzy wspólnotę i zawsze działa we wspólnocie. I to jest też cecha właśnie pierwszych Dominikanów. Mój czas się, bo to tak ustaliłam, że godzinę poopowiadam. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to jeśli znam odpowiedź, to tak będzie. Będę mówić o tym jutro. Był kanonizowany w 1594 roku.
Jeszcze tak, jeśli chodzi o kolejność chronologiczną zdarzeń, a jak wpisuje się Sandomierz?
Jacek nie zakłada klasztoru w Sandomierzu. To jest legenda dominikańska, bardzo piękna, te filipa posadzona do góry korzeniami. Ale Jacek, to była fundacja Odrowążów. Ten klasztor fundował prawdopodobnie Iwo.
Ale pomijając, powiedzmy, świętego Jacka, historycznie klasztor w Sandomierzu byłby przed Gdańskim.
Po.
Czyli czwarty. Gdański jest trzeci wobec tego, tak?
Na ziemiach polskich.
Tak, nie mówiąc o Pradze.
Na ziemiach polskich.
To jest Praga, Wrocław, tak? Gdańsk, potem
Kijów. Sandomierz byłby w latach 40. podejrzewam. Fundowany. Bo to jest też bardzo ważne to, że Jacek miał wsparcie rodowców. On pochodzi, proszę Państwa, lud Odrowążów, z którego Jacek pochodził, w pierwszej połowie XIII wieku to jest potęga na ziemiach polskich. Ja teraz nie przesadzam tym, co mówię. Dlatego, że Iwo Odrowąż sprawuje najbardziej znaczący urząd kościelny w tamtym czasie. Jest biskupem krakowskim. A dlatego nie chciał też arcybiskupstwa w Gnieźnie, że arcybiskupstwo wtedy bardzo straciło na znaczeniu. To był jeden z powodów, nie główny, ale to był jeden z powodów. Iwo Drobąż sprawuje urząd, jeden z najważniejszych urzędów kościelnych. Po nim będzie przez krótki moment Wisław i po Wisławie znowu Drobąż będzie biskupem krakowskim, prędotem. W pierwszej połowie XIII wieku kasztelanem, potem wojewodą krakowskim jest też Drobąż z innej linii, można powiedzieć, tam stryjeczny brat Iwona, ale też Drobąż. I ten Drobąż, który jest wojewodą, sąd, no takie imię, wtedy nazywam też Krzysztofa jako sąd. Sąd Drobąż wrzeni się, znaczy jego syn ożeni się z książniczką pomorską. Z rodu, to nie jest ród książęcy Drobążowi, to jest ród szlachecki. Ale jego syn zostaje mężem księżniczki pomorskiej. I ja mam taką hipotezę, nie znalazłam na nim jeszcze potwierdzenia źródła, ale jakby w momencie, gdy patrzę na lokację klasztorów, fundację klasztorów dominikańskich, one najszybciej się przyjmowały, najbujniej się rozwijały tam, gdzie Jacek miał wsparcie swoich rodowców, rodu Drobążów. Kraków, gdzie biskup mu dał, najpierw mu dał kościół i z przesunięć gruntów wynika, że też te tereny przy kościele. Znaczy po prostu biskup Iwo stwierdził, znaczy wiedział, jakie są wymagania dominikańskie. Przy tym klasztorze będzie musiał powstać studium, będzie musiał powstać dom formacji. Więc Iwo od razu dał mu kościół, a potem tak pohandlował swoimi gruntami z sołtysem wczesnym Krakowa, że jeszcze dokupił tą część, gdzie teraz jest klasztor dominikanów, kolegium, ta część między stolą, ten kwartał cały po prostu.
Do Małego
Rynku, dokładnie. I to jest Kraków. We Wrocławiu bardzo duże wyznaczenie odgrywała ta gałąź rodu, z której powoli pochodził Jacek bezpośrednio, czyli Drobążowie Śląscy. I we Wrocławiu też ten klasztor bardzo ładnie się przyjmuje, bardzo ładnie się rozwija. W Gdańsku powstały dwa klasztory tutaj na północy. To jest Gdańsk, czy to będzie, sądzę, będzie piąty, bo tam jest jeszcze Kamień Pomorski. Fundacja w Kamieniu Pomorskim i w Gdańsku. Ja podejrzewam, że tutaj jakby siła wynikała właśnie z tego urzędu, z tego, że syn sąda był zięciem księcia pomorskiego. Więc był w stanie wpłynąć na Świętopełka, mógł wpłynąć na księcia pomorskiego, do którego, znaczy wpłynąć na Świętopełka, na tą gałąź Piastów, że oni też dali pieniądze, że oni wspierali dominikanów na tym terenie. Za to w Poznaniu, gdzie Drobążowie mieli bardzo słabe wpływy, tam była rodzina Drobążów, ale oni byli mało znaczący. Proszę Państwa, ta fundacja się patrzy, ona bardzo długo, tam ci się przyjęły mniszki dominikańskie niż dominikanie. To bardzo długo trwało, zanim ten klasztor powstał, zanim się rozwinął. W związku z tym ja mam taką właśnie hipotezę, że bardzo duży wpływ miało to, czy mieli w danym terenie wsparcie rodowe, czy nie. A Sądomierz wraz z kolegiatą sądomierską był zależny, należał do katedry krakowskiej. W związku z tym tam też te fundacje uzyskiwały dzięki wsparciu właśnie biskupów z Drobąża.
Przepraszam, za personalistą w zeszłym roku, tak też byłem w Sandomierzu, bo właśnie bardzo robiły miejsce.
A, piękne jest to, proszę.
W ogóle Sandomierz się XIII, ale właśnie klasztor dominikanów. Tam jest ta też historia, co pewnie gonił przez te same czasy. Cudzysłów otwieram, no dobrze, ale nie wiem, wycięcie tych właśnie dominikańskich braci, które tam jest pokazane.
To jest sonata 60, to jest drugi najazd, to już jest po śmierci Jacka. Tak, to jest 1200, właśnie ten najazd 1259-60. Mongołowie wtedy mordują Sadoka i 49 towarzyszy.
No, 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 no.
Tak, tak. I to
naprawdę zmienia lokację, bo miasto było w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kościół dominikanów świętego Jakuba. Natomiast dzisiaj ten stary Sandomierz, który znany, jest na wzgórzu.
Na wzgórzu. Translacja zupełna, bo tam jest
miasto. Miasto zostało wycięte w pień.
Notabene z powodu zdrady książąt polskich, dlatego że oni negocjowali z mieszkańcami. Mongołowie nie mogli zdobyć miasta, ponieważ było bardzo dobrze obwarowane. Więc to przedłużało się to oblężenie. Wśród Mongołów były też oddziały ruskie. I ci Rusini negocjowali z Sandomierzanami i powiedzieli im, jeżeli poddacie miasto, to oni was puszczą wolno. No i poddali miasto, a Mongołowie po prostu wyrżnęli i uspali, co się tam spalić. Na tym także Dominika.
Ja nie jestem pewien, czy Sandomierz nie jest wcześniejszą.
Nie wydaje. Znaczy, można to. Nie wiem, czy sobie nie jestem komórki, nie mam internetu, ale wydaje mi się, że to są lata 40-13
wieku. Pewna Rusin teraz opowiadała na placu zamkowym i podpowiedziała w Warszawie, ta nóżna naszej bogatury jest zagugliowa.
Tak, to jest ogólnie wszystko. To trzeba się postawić.
Nie, ale tak, ta nóżna zagugliowa, więc oni to tak powiem. Jak w ogóle się odbywa taki proces, bo to tak jednym, że mi wybaczcie ze słowo, machnięciem zdania, Jacek przyszedł do Gdańska i ufundował, prawda?
Mogę powiedzieć.
Bo jest to przecież droga z Krakowa do Gdańska, no to dzisiaj to tak sobie pójść, to jest wyczyn. A z drugiej strony, no jak, on tak szedł sobie tutaj, mam talary i co, ja buduję wielki klasztor. Jaki jest przepływ pieniężny? Czy jak jest podglebie fundowania wtedy?
Należał się ładnie uśmiechnąć do księcia, w tym wypadku święta Belka, i do biskupa miejsca.
Czy to tak męski uśmiech wystarczy?
Trzeba by było też mieć wsparcie. Też musiała istnieć potrzeba takiego zgromadzenia, znaczy takiego zakonu, działalności takiego zakonu na danym terenie. Ja tu mówiłam o tych osadnikach z Ubeki, dlatego podejrzewam, biskup Michał się zgodził na działalność dominikanów, bo on też nie miał za dużo kleru. A tu przychodzili ludzie, w większości dominikani to były wtedy tak zwane późne powołania, czyli to byli ludzie, którzy mieli już kapłanów, byli już wyświęceni, bardzo często byli kanonikami, sprawowali jakieś urzędy w kościele. Więc przychodziła mu grupa takich dobrze przygotowanych księży, wykształconych, ponieważ dominikanie mają wymóg taki, że w każdym klasztorze, w każdym konwencie musiały być codziennie prowadzone wykłady. I słuchali codziennie wykładów na temat teologii, na temat Pisma Świętego. Po prostu była szkoła. Każdy konwent był szkołą. W związku z tym to też gwarantowało wysoki poziom tych księży. A ci osobnicy z Lubeki, no to nie byli tacy prości ludzie, którym wystarczyło powiedzieć cokolwiek, tylko to już trzeba było mieć pewien poziom. I biskup Michał, więc szło się do biskupa miejsca i szło się do księcia, ponieważ potrzebne były materialne. Właśnie grunt. To znaczy, według mnie to, że Świętobek dał właśnie ten zniszczony kościół oraz taki teren zalewowy świadczy o tym, że to było na zasadzie takiej trochę na odwal. To znaczy, dobra, weźcie sobie.
Się odczepią, ale...
Tak, zresztą, proszę Państwa, Świętobek to był człowiek zmienny. Tak zmienny, że on jeszcze ten klasztor, który funduje, będzie wypłacał odszkodowanie, bo i zniszczył w międzyczasie. Biskup, bo dominikanie staną po stronie w konflikcie, który się w pewnym momencie pojawił między Świętobełkiem a biskupem, dominikanie staną po stronie biskupa. No to Świętobełk się wkurzy i zniszczy im klasztor i musi wpłacać odszkodowanie. Także to tak
rychczy.
Tak, dokładnie. Zasadniczo tu jest cały problem szans z tego wieku. Ustanne walki, ustanne zmiany zależności. Ta polityka jest bardzo skomplikowana. Ja podziwiam i wolę może, że się w tym wszystkim łapał, ale...
XVI wiek jest piękny, rodzi się i umiera się święty Tomas.
Tak, jest piękny, ale nie naszej...
Ale oprócz tego naprawdę jeszcze dużo innych.
Chyba najpiękniejsza definicja człowieka wtedy powstała w XIII wieku. A od tamtej pory jest tylko jej redukcja już człowieka. Także to tak nie jest źle z tym XIII wieku.
XIII wiek jest piękny, ale historia Polski w XIII wieku nie jest prosta. Delikatnie mówiąc, dlatego że naprawdę to, co się dzieje na ziemiach polskich, co się dzieje na ziemiach polskich, to jest jeden wielki galimatias. To jest to, że książę Konrad Mazowiecki zajmuje Kraków, po czym po pół roku mieszkanie go mają dość i wyrzucają go, przyjmują kogoś innego. Chyba pamiętam z tego, co pamiętam do Bolesława. Jest po prostu nieustanna walka, nieustanna zmiana. I znalezienie się na tej mapie wpływów, kontaktów, relacji naprawdę wymagało, to była rozgrywka szachowa, ale na trzy szachownice.